Prawo Unii Europejskiej, a sytuacja mediów w Polsce, prawo Unii Europejskiej, a sytuacja w Polsce, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj w tym szczególnym dniu, jakby na tę historię nie patrzeć, w dniu, który w historię wpisze się na pewno. A ten temat podejmujemy z naszym gościem, którym jest dzięki połączeniu internetowemu pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, ekspert prawa europejskiego i prasowego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, prawo Unii Europejskiej, prawo organizacji, która miała być stworzona po to, żeby wszystkim żyło się lepiej, tak możemy powiedzieć. Celem założycieli Unii Europejskiej było to, aby stworzyć wspólnotę i myślę, że to słowo jest tutaj kluczowe, czyli właśnie wspólnota państw, które będą razem szły w jednym kierunku, które będą razem działały ku dobru wszystkich tych państw. Kiedy dziś patrzymy na Unię Europejską, kiedy patrzymy na jej prawo, patrzymy na to, co się dzieje, to czy możemy powiedzieć, że ta Unia Europejska, która jest dzisiaj potężna, bogata, z wielkimi pieniędzmi, z wielkimi możliwościami, czyli możemy powiedzieć z jednej strony, ziszcza się to marzenie założycieli, jest tą Unią Europejską wymarzoną przez chociażby Roberta Schumana czy innych?
Nie no, coraz bardziej jest to gra interesów. Gra interesów państw. Państwa bogatsze są zainteresowane nami jako dwójnasób. Rynki zbytu i źródło taniej siły roboczej, stosunkowo dobrze wykwalifikowanej. My się cieszymy, że płacą nam subwencje, ale oni na tym jeszcze lepiej zarabiają i gdyby nie te egoizmy, to byłoby to naturalne, że wzajemnie na tym zarabiamy, na tej wspólnocie handlu bez granic. Natomiast to coraz bardziej daje o sobie znać gra interesów, zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie te egoizmy unijne w ogóle nie były przygotowane w pierwszych tygodniach, zwłaszcza tej wojny, na to, żeby się pochylić nad tą biedą, ukraińską biedą spowodowaną wojną, a wojna spowodowana taką nieodpowiedzialną, przyczyniła się do tego nieodpowiedzialna gra interesów niemieckich, francuskich, głównie niemieckich, które polegały na robieniu interesów z Putinem, na cywilizowaniu Putina, próbach poprzez interesy gospodarcze. Skończyło się wojną w Ukrainie i tym, że w pierwszych tygodniach wojny sami my, Polacy, zostaliśmy zostawieni praktycznie. Jedynie na Amerykanów mogliśmy wtedy liczyć z pomocą pod każdym względem dla Ukrainów, nawet dla Ukraińców. Nawet w budżecie USA wtedy wydzielano pomoc dla Polski, a jakoś Unia Europejska nie potrafiła zdać egzaminu.
Unia Europejska, która na ustach ma wiele słów o solidarności, o równości, o praworządności, o pluralizmie. Dzisiaj te dwa słowa są odmieniane przez wszystkie przypadki, ale do tego kontekstu dzisiejszego myślę, że jeszcze dojdziemy. Natomiast Unia Europejska, która, tak jak pan profesor powiedział, realizuje swoje interesy, swoje, czytaj, niemieckie, ewentualnie francuskie. Natomiast tych państw jest dużo więcej. Dlaczego albo jak skonstruowane jest prawo europejskie, skoro te pozostałe państwa nie mają takiej siły przebicia i nie mają takiej możliwości? Czy rzeczywiście finanse Unii Europejskiej są takim argumentem, które sprawiają, że państwa mniejsze, albo nawet nie mniejsze, bo przecież Hiszpania, Włochy to nie są małe państwa, ale jednak mają zamknięte usta.
No Włochy jeszcze mają coś do powiedzenia, ale już Hiszpanie i my, już traktat Lizbony ograniczył nasz głos, bo Nica albo śmierć, to słynne zawołanie, polegało na tym, że wcześniejszy traktat z Nicei oznaczał, że sześć państw rządziły Unią, w tym Polska i Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja. Po wejściu w życie traktatu z Lizbony cztery państwa przejęły władzę faktycznie. Polskę i Hiszpanię z tej grupy wyrzucono. Wielka Brytania sama się wyłączyła. Zostały trzy państwa, no ale wiodące oczywiście są tutaj Niemcy i prawo unijne. Co to znaczy Unia? Jak myśmy przystępowali do Unii, to 1 maja 2004 transfer suwerenności liczyliśmy na jakieś 2/3, a w zakresie prawa gospodarczego nawet 80%. To znaczy, że prawo do tej pory przyjmowane przez organy krajowe, Sejm, Senat, Prezydent to ustawy albo poszczególni ministrowie rozporządzenia, to prawo w zakresie 2/3, a w zakresie prawa gospodarczego w 80% przeszło do instytucji unijnych. A w instytucjach unijnych państwo, które ma większą liczbę mieszkańców przy przyjmowaniu prawa, bo tam nie jest tak, że jeden głos jednego państwa się liczy, nie, to państwo, które ma więcej ludności, ma więcej do powiedzenia przy przyjmowaniu prawa unijnego. No i tutaj po Lizbonie w zasadzie cztery, po Brexicie trzy państwa są tymi wiodącymi. Niemcy skompromitowane wojną w Ukrainie. Teraz jak chcą coś zrobić, to się właśnie wyręczają Francuzami głównie. No i jeszcze Włochy są, które mają swoje problemy związane przede wszystkim z niesłychaną ciągle, chociaż już redukowaną korupcją, historyczną korupcją, z mafią związaną.
Kiedy patrzymy na Unię Europejską dzisiaj, z tymi wszystkimi problemami, o których też pan profesor mówi, to czy taki twór może się utrzymać? Czy w tych wizjach idealistycznych, no bo to też sobie trzeba powiedzieć, że wizje tych ojców założycieli były wizjami idealistycznymi i świat, który podnosił się z klęski wojny, świat, który gdzieś no, próbował jakoś tam się pozbierać i gdzieś ta myśl wzniosła, była bardziej uwydatniona. Dziś, kiedy patrzymy na Unię Europejską, która sama, choć ma stać na czele praworządności, jest skorumpowana. Mamy tego dowody. I paradoksalnie ta korupcja nikomu, jakby to powiedzieć, nie dała nic do myślenia, tylko udaje się, jakoby się nic nie stało i szuka się problemów tam, gdzie ich nie ma. To czy w ogóle Unia Europejska dzisiaj ma sens? Możemy sobie zadać to pytanie.
No, gdybyśmy powiedzieli, nie ma sensu, to byłby to potężny cios wymierzony w Polskę ze względu na nasze położenie geopolityczne. Z jednej strony Rosja, która wywołała kolejną wojnę w Europie, z drugiej strony Niemcy, które nie rozliczyły się z nami za drugą wojnę światową, a już Putinowi sfinansowały kolejną wojnę w Europie. I w takiej sytuacji w pojedynkę niepewna sytuacja polityczna w USA, no źle to wróżyłaby Polsce. Unia jest potrzebna Polsce, ale taka Unia, w której my musimy się odnajdować. Ale uwaga, no jak się nie odnajdujemy, to już zawsze jest tak, że czy my dostatecznie walczymy o swoje interesy, czy dostatecznie się upominamy, czy czasami za dużo się nie godzimy, to trzeba by się nad tym też zastanowić. Ale bez Unii ja sobie, szczerze mówiąc, Polski w tej chwili nie wyobrażam.
Czyli musimy gdzieś być tymi, którzy się angażują, którzy mówią, ale też z drugiej strony no, nie da się ukryć, że w wielu momentach jesteśmy obserwatorami tego, co się w Unii dzieje, trochę takimi biernymi. Jakie my mamy prawo jako Polacy, jako Polska, jako duży kraj, o którym też pan profesor mówił, ingerować w to, co w Unii Europejskiej się dzieje? Bo przecież wiemy, że jednym z problemów chociażby i takim no jednak dziwacznym trochę systemem jest to, że większość urzędników europejskich to są ludzie mianowani, a nie wybierani.
No zgoda, deficyt demokracji to jest znane w nauce o prawie Unii zagadnienie. Nie ma demos wspólnego suwerena, nie ma unijnych wspólnych mediów, które by sprzyjały formułowaniu się europejskiej opinii publicznej. To jest tutaj brak takiego wspólnego demokratycznego mianownika. No proszę sobie wyobrazić, że wiodącym organem prawodawczym Unii ciągle jest Rada złożona z ministrów, coraz większym głosem Parlamentu Europejskiego, a w skład Rady tej ministrów właśnie wchodzą ministrowie państw członkowskich i oni mają przyjmować prawo, które zgodnie z konstytucją, rozporządzenia unijne, z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku, mają rangę ponad ustawową. Tu nie ma sporu. Spór jest tylko, że konstytucja stanowi o tym, iż jest prawem najwyższym, a Trybunał w Luksemburgu to kwestionuje. To pokazuje skalę tego deficytu, że w Unii Europejskiej przyjmuje polski przedstawiciel, który jest przedstawicielem władzy wykonawczej, przyjmuje prawo takie, które ma rangę ponadustawową, że ten minister w Polsce nie ma takich uprawnień, żeby wydać, chociaż teraz minister sprawiedliwości przygotowując rozporządzenie decydujące o tym, który sędzia może orzekać, no to właśnie występuje w roli takiej, która polega na przyjmowaniu, wydawaniu jakiegoś prawa w formie rozporządzeń, już złośliwie nazywanych nie bez kozery dekretami, co ze stanem wojennym się kojarzy, które miałyby regulować status sędziów.
No właśnie, dotknął pan tego tematu współczesnego, jeżeli chodzi o Polskę, więc chciałbym też zapytać o te relacje prawne, jeżeli chodzi, trochę już pan o tym powiedział, natomiast na ile prawo polskie jest prawem niezależnym, a na ile prawo polskie jest prawem związanym tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, no chociażby teraz. Ta najnowsza sytuacja, kiedy mówi się o tym, że Unia Europejska chce pozatraktatowo pozbawić nas możliwości wpływania na ponad 60 kompetencji, które są w rękach rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jakikolwiek by on nie był, to jednak w rękach rządu. Natomiast teraz Unia Europejska chce położyć na tym ręce. Jakie Unia ma narzędzia ku temu, żeby wyegzekwować na państwie członkowskim chociażby podporządkowanie się takiemu traktatowi, takiemu prawu?
To te zmiany, one jeśli będą przyjęte jako traktat, no będą w Polsce miały moc obowiązującą, ale uwaga, zarówno podczas przyjmowania coraz bardziej zaawansowanego tworzenia projektów tego traktatu, jak i później jak będzie gotowy traktat, jest potrzebna zgoda na ratyfikację, zgoda 2/3 obu izb polskiego parlamentu i podpis prezydenta. No, obecnie rządząca koalicja nie ma takiej większości, także tam są zapory. Problem polega na tym, że niektórzy chcą, żeby te zmiany traktatowe przyjąć niezgodnie z traktatami, w jakimś referendum europejskim, czego traktaty nie przewidują, czy większością. Do tej pory jest tak i tak to stanowią traktaty, że jak chociaż w jednym państwie nie ma ratyfikacji zmiany traktatowej, zmiana traktatowa nie wchodzi w życie. Także tam są bezpieczniki, nawet jak nie skorzystamy, to rząd na etapie tworzenia zmian traktatowych nie zawetujemy tego, to później jeszcze 2/3 Sejmu i Senatu musi się zgodzić na te zmiany i prezydent. Także to nie jest takie proste, ale można zastraszyć Polskę, obciąć fundusze unijne, nałożyć kary finansowe w sposób nieprzewidziany w traktatach, jak nałożono postanowieniem wiceprezes Trybunału za kopalnię Turów i za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. No można takie pozatraktatowe presje, właśnie głównie sankcje finansowe. Polska jeszcze przez 2-3 lata będzie narażona na takie coś, w tym sensie, że my z Unii bierzemy więcej niż dostajemy. Ale za 2-3 lata ta sytuacja może się zmienić bo do tej pory nam te kary finansowe bezprawnie naliczane, bezgotówkowo były rozliczane, bo potrącali nam z funduszy należnych Polsce.
Natomiast jeżeli miną te czasy, kiedy więcej dostajemy niż wpłacamy, to wtedy rzeczywiście te kary
Nie będą mieli z czego potrącać po prostu.
Panie profesorze, kiedy patrzymy na to, co dzieje się też dziś, kiedy patrzymy na to, na te zmiany, które się szykuje, kiedy słyszymy o dzisiejszej uchwale, o dzisiejszym prawie, które zostało wprowadzone, czyli ten tak zwany pakt migracyjny. Unia Europejska przyjęła to, że każdy z krajów członkowskich ma przyjąć do siebie migrantów. To już nie jest kwestia tego, to już kwestia, że tak powiem, późniejsza. W jaki sposób to zostanie zrobione, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w których ludzi się wyłapuje, nie wiem, siatkami i przenosi do kraju konkretnego, takiego jak Polska czy jakikolwiek inny. Ale dziś Unia Europejska próbuje nam narzucić 2000 migrantów albo 40 milionów euro do zapłaty. No, pytanie rodzi się, jak? Jak to jest możliwe?
Zwłaszcza, że w związku z wojną w Ukrainie myśmy tyle przyjęli i to nie migrantów, nie osób poszukujących lepszego życia, tylko uchodźców wojennych. I to masowo przyjmowaliśmy. Osoby, które nie chciały lepiej żyć, tylko chciały uratować swoje życie. I w takiej sytuacji, bez konsultacji z Polską to robić. Przecież umówmy się, po 22 roku, po ataku Rosji na Ukrainę, jak Polska się zachowała, to myśmy stali się faktycznie stolicą moralną naszego kontynentu. I jeśli te instytucje unijne kierowałyby się chociaż traktatową zasadą lojalności, to najpierw z nami powinny to konsultować. Myśmy powinni mieć jak najwięcej do powiedzenia w tej materii. A tych konsultacji nie było z Polską. I nad tym należy ubolewać, że oni naszymi rękami załatwiają swoje problemy. A problem jest taki, że Angela Merkel, ówczesna kanclerz Niemiec, wpuściła pozatraktatowo dużą grupę, olbrzymią grupę migrantów, ratując między innymi swój rynek pracy, gdzie coraz większa liczba emerytów jest, tylko nie wzięła pod uwagę, no, że ci ludzie z całym szacunkiem do pracy, jak się okazało, średnio nadawali się i teraz trzeba coś z nimi zrobić. I to jest kosztem takich państw jak Polska, zwłaszcza po wojnie w Ukrainie, to jest w ogóle niezrozumiałe. Dziwię się, że my na antenie o tym mówimy, a gdzie indziej o tym nie słyszałem, o tego typu tej argumentacji.
No właśnie, dzisiaj generalnie w mediach ciężko usłyszeć cokolwiek o traktatach i o zmianie, o tym pakcie migracyjnym. Raczej się go przedstawia jako sukces właśnie porozumienia Unii Europejskiej, a nie liczy się, a nie patrzy się na to, że jest to wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa, o czym przekonują się mieszkańcy takich krajów jak Belgia, Holandia, Francja, Włochy czy Niemcy właśnie, Szwecja, chociażby, gdzie słyszymy o wzroście przestępczości. I tutaj w tej kwestii migracyjnej kolejne pytanie. Czy Unia Europejska ma po pierwsze narzędzia, a po drugie, no to też by trzeba było zadać pytanie, służby, które by sprawiły, żeby sytuację migracyjną rozwiązać, to znaczy zmusić na przykład takie czy inne państwo do tego, żeby migrantów relokować, ale nie do państw Unii Europejskiej, tylko do państw, z których przybywają?
No, było słynne porozumienie z Turcją też, próba zaparowa. Próbowano coś z tym zrobić. Te wydano masę pieniędzy, te rozwiązania nie przyniosły skutku, ale Polska, jeszcze raz powtarzam, po wojnie w Ukrainie powinna być wyłączona z tego typu regulacji prawnych. To tylko skrajny egoizm państw, które narzucają takie rozwiązania prawne, czyli Niemiec i Francji właśnie pozwala ten egoizm na to, że przyjmowane jest takie prawo. To powinno być poza nami w związku z ciężarem, jaki na siebie wzięliśmy. Krótko mówiąc, po to, żeby przez lata obywatel niemiecki miał tanią, ciepłą wodę i tanie ogrzewanie rosyjskim gazem, myśmy musieli za to per saldo zapłacić, udzielając schronienia Ukraińcom, nazwijmy rzecz po imieniu. I teraz te instytucje dowodzone przez Berlin i Francję mają czelność coś nam narzucać jeszcze w sprawie migrantów, znowu których oni przyjęli kilka lat temu bez uzgodnienia z nami.
Panie profesorze, dotknął pan kwestii w poprzedniej wypowiedzi, dotknął pan kwestii chociażby kopalni odkrywkowej, kopalni Turów, dotknął pan kwestii tych kar, które są narzucane na Polskę, bo pakt migracyjny 40 milionów euro, bądź 87 tysięcy złotych na migranta. To jest abstrakcyjna liczba, bo wielu Polaków nawet tyle nie zarabia w przeciągu roku. Może tylko pomyśleć o takich zarobkach, natomiast tyle ma kosztować nas nieprzyjęcie migrantów do Polski. Natomiast Unia Europejska też uderza w nas ideologią, bo tego się chyba inaczej nie da nazwać, ekologizmu. Próbuje się na siłę stworzyć z Unii Europejskiej region, który będzie zeroemisyjny, choć chociażby ostatni szczyt, który miał miejsce w Emiratach Arabskich, pokazał, że większość krajów śmieje się tak naprawdę z planów Unii Europejskiej, a my musimy za te plany słono płacić.
Traktat unijny stanowi, że każde państwo członkowskie ma prawo do swojego miksu energetycznego tworzonego w oparciu o zasoby własne. Z uwzględnieniem oczywiście polityki ekologicznej. Powinniśmy być jak najbardziej proekologiczni, ale w oparciu o zasoby własne. I tu trzeba przyznać, że pewien przełom po wojnie w Ukrainie nastąpił, bo jako źródło energii nietoksyczne, mówiąc tak w skrócie, przestano uważać energię atomową. Zresztą też Trybunał w Luksemburgu wcześniej w sporze austriacko-brytyjskim o pomoc publiczną dla brytyjskiej elektrowni atomowej się wypowiedział właśnie w tym duchu, że energia atomowa może wchodzić w skład, mówiąc w skrócie, miksu energetycznego danego państwa członkowskiego. Tu widziałbym pewną szansę właśnie w energii atomowej, a ten projekt przynajmniej pod koniec rządu tego, który nam odszedł teraz, zaczął się rozwijać, ta opcja energii atomowej i tu bym upatrywał pewną szansę, że jednak w oparciu o własne źródła, w tym o własną energię atomową, bo co to była kara na kopalnię Turów, że chcieli nas pozbyć prawie 10% dostaw energii, czyli przed wybuchem wojny w Ukrainie nałożono karę finansową za to, że myśmy nie chcieli więcej węgla od Putina kupować. No, to wstydu trzeba poza wszystkim nie mieć, żeby tak interpretować prawo unijne. Przeciwko temu prawu ta interpretacja była, bo akurat tutaj traktat z Lizbony, mamy tam takie prawo określane jako Lex Kaczyński, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wymusił zasadę solidarności energetycznej, nie egoizmu energetycznego, tylko solidarności energetycznej. Ciekawa sprawa, w literaturze niemieckiej prawniczej można przeczytać, że to za sprawą Polski się stało, za sprawą naszego świętej pamięci pana prezydenta. W literaturze polskiej wśród profesorów prawa, nie chwaląc się oprócz mnie, jakoś nikt nie podnosi tego tematu, ale mamy i Trybunał w sporze Polski z Niemcami o energię atomową, tak, przed wybuchem wojny w Ukrainie był taki wydany wyrok w Luksemburgu, przyznał rację Polsce, że ta suwerenność, solidarność energetyczna połączona z suwerennością energetyczną zapisaną w traktacie to ta solidarność nie jest deklaracją polityczną, tylko nakłada na takie państwa jak Niemcy określone obowiązki wobec państw innych członkowskich Unii Europejskiej.
Miks energetyczny, który powinien być czymś, co jest też zastępowalne i co sprawia, że no dochody, znaczy źródła energii są niezagrożone, to jest też coś, co powinno pomagać wszystkim. My wiemy, że Polska od lat stała na energii węglowej, bo to węgiel był tym głównym nośnikiem energii, który sprawiał, że mieliśmy prąd, że mieliśmy ciepłą wodę, że mieliśmy ciepło w domach. Natomiast nam zakazuje się budowania czy otwierania nowych albo eksploatacji tych, które już są, i modernizacji ich, to też jest ważne, kopalni węgla kamiennego, natomiast nasi zachodni czy południowi sąsiedzi na węglu funkcjonują i im to nie przeszkadza, ba, Niemcy nawet nowe kopalnie otwierają. Jak to się ma do prawa Unii Europejskiej?
Po wojnie w Ukrainie, tak, Niemcy zaczęli nawet myśleć o węglu kamiennym i brunatnym zwłaszcza. Owszem, no nie, to prawo traktatowe nie pozwala ingerować w naszą suwerenność energetyczną. Myśmy odziedziczyli swoje państwo po okresach komunizmu, gdzie nie pozwalano na ziemiach polskich tworzyć poza węglem kamiennym alternatywnych źródeł energii typu elektrownia atomowa. Jeśli instytucje unijne chcą, żebyśmy jakoś dokonali redukcji węgla w kierunku źródeł energii odnawialnej. Po pierwsze, czy to jest teoretycznie możliwe, czy jest zastępowalne, a po drugie, no to powinni nam za to zapłacić, bo nie można obciążać Polski tym garbem komunistycznym. Bylibyśmy karani za komunizm, gdyby zostawili nas bez nie jałmużny, tylko realnego, biznesowego wsparcia. I wyobrażam sobie, że to w tym kierunku pójdzie i duże nadzieje należy wiązać, jak studiuję orzecznictwo luksemburskie, prawo traktatowe, z elektrownią atomową, bo Trybunał w Luksemburgu dużą pozytywną rolę przypisuje tej energii.
No dobrze, panie profesorze, ale czy nie jest tak, że my trochę jesteśmy karani za to, że jesteśmy krajem no, postkomunistycznym w pewnym sensie? No bo przecież kraje typu Hiszpania, Francja, nawet Włochy, Portugalia, powiedzmy sobie szczerze, nie rozumieją tego, z czym boryka się Polska. Nie rozumieją tego, że my musimy nadrobić 30 lat, które tak naprawdę uciekły nam, które zostały nam zabrane w brutalny sposób przez władze komunistyczne i że no, w tej perspektywie rozwoju gospodarczego to samo przeżywali Niemcy, tylko z racji tego, że połączyli dwa kraje, no jednak poszło im szybciej. My musimy gonić gdzieś tam ten Zachód.
Tak, i dlatego temu służą generalnie subwencje, a jak one są jesteśmy pozbawiani bezprawnie, typu kary finansowe nieprzewidziane w traktatach, no to wtedy właśnie to, co ojciec nazwał karaniem za komunizm, no to tak, taką formę to przybiera, tak można powiedzieć.
Panie profesorze, Unia Europejska to ma być taka trochę idylla równości, wolności, bezpieczeństwa, ma być taka idylla praw, tolerancji też między innymi dla wszystkich, również odmienności i wszystkich, całego takiego myślenia, powiedzmy, innego, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Natomiast no, sytuacja, która miała miejsce dziś, czyli z jednej strony próba przejęcia siłowego mediów, państwowych mediów, z jednej strony rzecz wynikająca z prawa, no bo historia pokazuje, że każde nowe rządy mają prawo zmieniać władzę w mediach i mają prawo kreować tę rzeczywistość według swoich, powiedzmy, standardów. Natomiast nigdy nie było sytuacji, w której to miało miejsce tak brutalny sposób, czy w tak wręcz no, spektakularny, powiedzmy. Jak Unia Europejska, czy Unia Europejska w ogóle przewiduje takie sytuacje, czy w ogóle odnosi się do kwestii pluralizmu medialnego?
Oj, z tym nigdy to ja się nie zgadzam, proszę ojca, bo dzisiaj oglądałem coś, co było zamiast w pierwszym programie telewizji polskiej, wiadomości telewizyjnych. No to chyba każdemu nasu już ktoś, kto widzieliśmy takie obrazki w stanie wojennym, to jak najgorsze déjà vu, jakie se można wyobrazić. To myśmy już to przerabiali, proszę państwa. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek jeszcze w swoim życiu w Polsce spotkam się z czymś takim. No, Unia przywiązuje ogromną wagę do mediów publicznych. Pozwala w drodze wyjątku udzielać pomocy publicznej. Ta pomoc publiczna nazywa się abonament radiowo-telewizyjny i on ma na celu między innymi utrzymanie tożsamości kulturowej danego państwa, tożsamości politycznej. Także to jest potężne narzędzie finansowe i Unia pozwala na zasadzie wyjątku udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom, bo to są przedsiębiorstwa radiowo-telewizyjne, te publiczne. No i takie ręczne przejęcie, czyli pozaustawowe, ręczne w tym sensie pozaustawowe, bo władza może, jak ojciec zauważył, wybierać sobie system mediów publicznych, ale tylko i wyłącznie w drodze ustawy, chyba że chcemy nawiązywać do jakiejś farsy, bo tak się historia potrafi powtarzać i tak tu chyba jest w tym przypadku w stosunku do stanu wojennego.
Prawo Unii Europejskiej, jest sytuacja mediów, a sytuacja w Polsce to jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmujemy go z panem profesorem Waldemarem Gontarskim, prawnikiem, adwokatem, ekspertem prawa europejskiego i prasowego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Trwamy w tej naszej rozmowie, ale na antenie witamy już również drugiego gościa. Jest z nami pan mecenas Zbigniew Bogucki, poseł 10. kadencji Sejmu, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom.
Panie pośle, dzisiejszą sytuację mogliśmy obserwować dzięki telewizji Trwam. To wszystko, co miało miejsce w Sejmie. Znaczy nie w Sejmie, tylko przepraszam, w siedzibie Telewizji Polskiej. Pytanie do pana, jako tego, który był na miejscu. Też próbował pan interweniować z perspektywy prawnej, mówiąc o tym, co się tam dokonuje. Jak pan ocenia to, co się stało?
Zanim dokonam tej oceny, to przede wszystkim podziękuję, że właśnie są media, że są wolne media w Polsce, które pokazują, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. Dziękuję telewizji Trwam, dziękuję Radiu Maryja, że państwo to pokazujecie i że Polacy mogą w sposób taki nieograniczony zobaczyć, sami ocenić i wyrobić sobie zdanie. Natomiast wracając do tego pytania, tak, ja wczoraj całą noc spędziłem w telewizji, tutaj w budynku przy ulicy Woronicza, razem zresztą z kolegami. Był również tutaj przez całą noc prezes Jarosław Kaczyński. O 6 rano zmieniliśmy się. No a później były głosowania w Sejmie. Następnie tutaj przyjechaliśmy znowu do siedziby na Woronicza, wtedy, kiedy już ci, no trzeba to powiedzieć i nazwać po imieniu uzurpatorzy, którzy chcą przejąć tutaj władzę w telewizji publicznej, weszli i no, poturbowali naszą koleżankę, ale także zamknęli się w gabinecie prezesa. Natomiast wracając do tej stricte prawnej oceny, bo wiele spraw, wiele emocji, a i być może niektórzy mogą mieć wrażenie, no, że my bronimy tutaj telewizji z jakichś powodów niezrozumiałych, dlaczego bronimy, szanowni państwo, drodzy słuchacze, przede wszystkim prawdy, prawa, pluralizmu i wolności słowa. Zacznę od prawa. Mamy sytuację bardzo czytelną. Jest ustawa medialna, która powołała Radę Mediów Narodowych. Ta Rada Mediów Narodowych ma kompetencje do tego, żeby powoływać, odwoływać władzę tej spółki, jaką jest Telewizja Polska. Rada działa, ustawa działa, jest w polskim porządku prawnym. Niestety w tym wypadku te osoby, które przyszły tu dzisiaj do telewizji, które zostały powołane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, nie były w żaden sposób opiniowane, czy wyłonione, czy powołane przez Radę Mediów Narodowych. Więc doszło do złamania, oczywistego, jawnego złamania prawa, bo ustawa medialna jest ustawą szczególną. Po pierwsze z ustawą tak zwany lex specialis w porównaniu do kodeksu spółek handlowych, na którą powołuje się dzisiejszy rząd. To po pierwsze, a po drugie jest ustawą późniejszą, a więc aktem prawnym, który wszedł później, a więc jest, można powiedzieć tak potocznie, świeższy, bardziej, można powiedzieć, obowiązujący, wyrażający wolę ustawodawcy lepiej, bo jest ona po prostu świeższa. I to jest jeden aspekt. I teraz zrobię takie zastrzeżenie. Można by się nie zgodzić, bo wiem, że opozycja, dzisiejsi rządzący, nie zgadzali się na Radę Mediów Narodowych, chociaż delegowali tam swoich przedstawicieli, co też niezwykle ważne. No ale nawet biorąc pod uwagę bezpodstawne kwestionowanie roli Rady Mediów Narodowych zapisanej w obowiązującej ustawie, to mamy kolejny organ, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I było takie wystąpienie dzisiejszego ministra Sprawiedliwości, a wówczas Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Bodnara, który mówił, Rada Mediów Narodowych nie, to nie jest dobre ciało. Ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak, to jest to ciało, to jest ten organ, który powinien wyłaniać władzę telewizji publicznej. Czy wyłonił to ten organ? Również nie. Więc działają nawet wbrew temu, co jeszcze nie tak dawno i dzisiejszy minister sprawiedliwości, wówczas Rzecznik Praw Obywatelskich, mówił o tym, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna tutaj podejmować decyzje. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tych decyzji nie podejmowała, tylko jeszcze raz podkreślam, była to indywidualna, jednostronna decyzja jednego ministra kultury, pana Sienkiewicza. No i wreszcie trzecia droga, żeby można powiedzieć, że to działanie miałoby ocenić jako legalne, mające znamiona legalne, no trzeba by było zmienić ustawy. Mają dzisiaj większość w Sejmie, mogliby taką ustawę zmienić, przegłosować, zmienić zasady powoływania członków telewizji publicznej, czy zarząd telewizji publicznej i jej radę, ale tego nie zrobili. Do tego potrzebny byłby oczywiście na koniec podpis prezydenta i publikacja w dzienniku urzędowym. Więc krótko mówiąc, dzisiaj zostało w sposób jawny, brutalny, pogwałcone obowiązujące prawo. Więcej, pogwałcili również to prawo, na które wcześniej się powoływali, czyli konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I taki, szanowni państwo, drogi ojcze, jest obraz tej sytuacji. Więc my tutaj przychodzimy na interwencje poselskie. Po co? Po to, żeby bronić prawa, a przez obronę prawa, obronę telewizji, mediów publicznych, również bronić pluralizmu, który jest podstawą, fundamentem demokracji, tak żeby ta informacja mogła docierać do wszystkich, a żebyśmy nie oglądali, można powiedzieć, rodem z 81 roku, również z grudnia, takich wystąpień jak dzisiaj o godzinie 20 czy 19.30, kiedy występuje pewien dziennikarz, nie ma żadnych wiadomości ani z kraju, ani ze świata, ale jest jakieś propagandowe wystąpienie. Poza tym ta sytuacja jest też o tyle niebezpieczna, że media publiczne, w sposób szczególny Polskie Radio i Polska Telewizja, program pierwszy, są również niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa państwa. Bo my nie zapominajmy, że za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Mamy bardzo trudną sytuację międzynarodową, chociażby spojrzeć wystarczy na konflikt w Izraelu w Strefie Gazy. I na wypadek różnego rodzaju kryzysów, nie tylko militarnych, ale różnych innych kryzysów, to właśnie media publiczne, w pierwszej kolejności Polskie Radio i Polska Telewizja, są tymi kanałami z oczywistych powodów. Najszerszy dostęp, największa widownia, którymi rząd, władze mogą dotrzeć do mieszkańców, do Polaków i powiedzieć im o sytuacji, ostrzec ich, przestrzec. No, dzisiaj ta sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy do czynienia z jakąś totalną blokadą. Przecież ten kanał został wyłączony. TVP Info zostało wyłączone. No to jest działanie absolutnie karygodne. No i jeszcze jeden element, na który też należy zwrócić uwagę, kwestie finansowe. Przecież był rozpisany program. Były zaplanowane poszczególne pozycje tego programu telewizyjnego. Byli reklamodawcy, którzy to opłacili. Kto zwróci pieniądze za to, że te reklamy nie zostały wyemitowane, co jest oczywistą szkodą Skarbu Państwa, oczywistą szkodą w pierwszej kolejności spółki, jaką jest Telewizja Polska, a później w dalszej kolejności właściciela, jakim jest Skarb Państwa. Myślę, że na to też trzeba zwrócić uwagę, że zostało to zrobione również z naruszeniem takiej dyscypliny finansowej i ze szkodą dla spółki, ze szkodą dla Skarbu Państwa. No i ostatnia już można rzecz powiedzieć, to jest kwestia praw pracowniczych. Przecież tutaj pracują ludzie, którzy mają określone umowy, którzy prowadzili określone programy, redaktorzy naczelni, którzy układali swoją ramówkę, układali te programy. Oni zostali tak naprawdę z dnia na dzień, z godziny na godzinę odłączeni. Odłączeni od tych możliwości bez podania uzasadnienia, bez podania przyczyny, wbrew jakimkolwiek zapisom kodeksu pracy, wbrew tym umowom. Więc mamy do czynienia z takim brutalnym bezprawiem, pogwałceniem wszystkich możliwych instytucji prawnych. I kto to robi? Robią to ci, którzy szli do tych wyborów i przez wiele miesięcy, przez wiele lat mieli usta pełne demokracji, praworządności, konstytucji, a dzisiaj przy pierwszych swoich ruchach brutalnie to gwałcą, brutalnie deptają te podstawowe prawa, o których powiedziałem.
Panie pośle, na co jeszcze, że tak powiem, czekacie w siedzibie Telewizji Polskiej?
My cały czas czekamy, dlatego że chcemy spotkać się tutaj z tymi osobami, które chcą siebie nazywać nowym zarządem czy nową radą telewizji publicznej. Oni nie spotkali się z nami, a myślę, że powinni tutaj stanąć i odpowiedzieć na pytania posłów zgodnie z artykułem 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nie tylko my mamy takie prawo, ale oni mają również obowiązek wytłumaczyć się z tego, dlaczego w ten sposób postępowali, dlaczego łamane jest prawo. Oczywiście te pytania są w pełni również aktualne wobec pana premiera Tuska i pana ministra Sienkiewicza. Dlaczego tak pogwałcili prawo? Dlaczego działają w sposób tak brutalny, bezprawny i siłowy? No ale my chcemy też zapytać tych osób, które są wykonawcami tych poleceń i które, no można powiedzieć, wprowadzają te barbarzyńskie zasady w życie. I nie możemy odpuścić tego tematu, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze mają taką świadomość. Szanowni Państwo, mamy do czynienia tak naprawdę z zamachem na fundamenty demokracji. Jeżeli dzisiaj nie przestrzegamy prawa, oni nie przestrzegają prawa w zakresie mediów, w zakresie pluralizmu medialnego, w zakresie wolności wyrażania opinii, wolności słowa, bo przecież o to idzie. To nie chodzi o jedno czy o drugie stanowisko. Chodzi o to, czy będzie docierała informacja. Świetnie, że ona dotrze za pomocą telewizji Trwam i jeszcze, bo pamiętamy też, jaka była ta historia, kiedy musieliśmy walczyć. Ja też pamiętam te marsze. Moi rodzice, moi znajomi, również ja. Byliśmy na tego rodzaju marszach, kiedy trzeba było walczyć również za czasów tamtej ekipy o to, żeby telewizja znalazła się na multipleksie, żeby mogło nadawać radio. No mamy jeszcze telewizję Republika, ale oczywiście zasięg tych mediów jest, no chociaż chcielibyśmy pewnie, żeby było inaczej, jest na pewno dużo mniejszy niż telewizji publicznej. Więc chodzi o rząd dusz. Chodzi o to, żeby przekaz, który trafia do Polaków, był po prostu przekazem Tuska. Żeby to był przekaz z kancelarii premiera Tuska i nieważna jest prawda, nieważne są fakty, broń Boże, żeby tam była jakakolwiek krytyka, ma być to po prostu kalka, czyli taka bardzo prosta, ordynarna propaganda. I jeżeli dzisiaj odpuścimy to, mówiąc tak potocznie, kolokwialnie, to pójdą za tym kolejne instytucje, zresztą oni to zapowiadają, mówią o tym, że zlikwidują CBA, że będą również podejmować działania w kierunku Trybunału Konstytucyjnego, kolejnego organu zapisanego w Konstytucji i innych organów, które stanowią o fundamencie państwa i funkcjonowaniu tego państwa. I jeszcze jedna rzecz. Wczoraj została podjęta uchwała Sejmu dotycząca telewizji. Marszałek Hołownia mówił, jasne, ja zgadzam się z wami, ona nie ma żadnego znaczenia prawnego, jest pewnym kierunkiem działania, ale nic się nie zmieniło, a dzisiaj mamy zamach na telewizję publiczną w oparciu o tą uchwałę. Uchwała, która, jak stanowi polska konstytucja, expressis verbis, wprost mówi, nie jest źródłem prawa w Polsce. Źródłem prawa w Polsce jest konstytucja, są ustawy, są akty prawa miejscowego, ale nie uchwały. Jeżeli oni zamierzają rządzić, mówię o dzisiejszej większości sejmowej i tych, którzy tworzą rząd za pomocą uchwał, to znaczy, że są uzurpatorami. To znaczy, że są antydemokratami. To znaczy, że chcą wprowadzać takie porządki, które nie mieszczą się w demokratycznym państwie prawa. I to są ci sami ludzie, którzy mieli tak pełne usta słów konstytucja, praworządność i demokracja. Ja już nie wspomnę o tym, że przecież ogłaszany upadek demokracji w ostatnich 8 latach za rządów Prawa i Sprawiedliwości był setki razy. A przecież Tusk i jego rząd doszedł do władzy w demokratycznej procedurze, zgodnie z regułami przewidzianymi przez Konstytucję. Ja z trybuny sejmowej pytałem pana Tuska, Czy nie wstydzi się tego kłamstwa, które przekazywał Polakom, mówiąc o końcu demokracji, o braku praworządności, w sytuacji, kiedy w demokratycznej, konstytucyjnej procedurze przejmuje władzę, to było raptem tydzień temu, i czy przeprosi za to Polaków? Przy ekspoze mówił, że odpowie na wszystkie pytania, nie odpowiedział na żadne pytanie, również na to moje pytanie, nie odpowiedział również na pytania swoich koalicjantów i swoich posłów, co pokazuje, jaki jest stosunek tego człowieka do demokracji, jaki stosunek do drugiego człowieka, jaki stosunek do parlamentarzystów. My tutaj musieliśmy wchodzić, drogi ojcze, szanowni słuchacze, mimo że pokazywaliśmy legitymacje poselskie, które uprawniają nas do tego, żeby skontrolować i wejść do każdej instytucji publicznej, a taką instytucją jest Telewizja Polska, musieliśmy się przepychać przez kordon policyjny, bo nie chciano nas tu wpuścić, chociaż mamy do tego absolutne prawo na podstawie obowiązujących przepisów i mimo, że pokazywaliśmy te legitymacje, te filmiki są dostępne w internecie, no to pokazuje, że idziemy w jakąś, ku jakiejś przepaści, ku państwu, które jest państwem absolutnie niedemokratycznym. Ja nie mówię, że dzisiaj tak jest, ale jeżeli dzisiaj nie postawimy bardzo twardo tamy temu, to możemy obudzić się w bardzo, bardzo nieciekawej rzeczywistości.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, dziękuję za tę relację. Przypomnę, z gmachu Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza mówił dla nas pan poseł mecenas Zbigniew Bogucki. Poseł...
Ja tylko jeszcze jedną rzecz, ojcze. Mm-hmm. Bardzo państwa proszę, żebyście w swoich miastach wojewódzkich, tam gdzie są regionalne oddziały telewizji, także codziennie w umówionej godzinie, to będzie godzina 18, tak było w Szczecinie. Dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom Szczecina, którzy przyszli na ten protest, żebyśmy pokazywali nasz brak zgody na łamanie prawa, nasz brak zgody na to, żeby nie było wolności słowa. O to bardzo proszę, jeszcze raz dziękuję wolnym mediom, takim jak Radio Maryja, jak Telewizja Trwam. Pięknie dziękuję i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, pan Zbigniew Bogucki, mecenas Zbigniew Bogucki, poseł 10. kadencji Prawo i Sprawiedliwość. Panie profesorze, no właśnie, usłyszeliśmy o tym wszystkim, co się dzieje, usłyszeliśmy też, w jaki sposób to wygląda. Dziś można by było zapytać w Polsce gości, jedna z komisarzy Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej nawołuje do równości, do pluralizmu, do wręcz do tolerancji, a tu takie rzeczy.
Do przestrzegania prawa, zasada rządów prawa w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej, czyli nie można uchwałą Sejmu, która nawet w zamyśle marszałka tego Sejmu, jak słyszymy, nie miała wywierać skutku żadnego poza jakąś deklaracją polityczną, okazała się, że jest podstawą do daleko idącej ingerencji w życie mediów publicznych. No, to jest właśnie ta zasada rządów prawa, zwana też praworządnością, no tak w praktyce wygląda i można oczekiwać, ale tylko oczekiwać i można, bo jak to będzie, to też chyba można przewidzieć, że właśnie wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, która gości akurat dzisiaj w Warszawie, chociaż zająknie się na ten temat, ale wątpię, znając realia ideologiczne, pozaprawne Unii Europejskiej.
No właśnie, powiedział pan o ideologicznych realiach Unii Europejskiej. Kiedy patrzymy na Zachód, to widzimy, jak bardzo zmieniły się niektóre kraje. Można łączyć fakty, nie można, ale jednak chyba tak jest. Kraje, które pod wpływem Unii Europejskiej zrezygnowały ze swoich fundamentów, zrezygnowały z praw, którymi się kierowały i na których budowały swoją historię, potęgę też, nie ukrywajmy jej wielkość. Widzimy Hiszpanię, widzimy Irlandię, widzimy generalnie wszystkie, Francja, Włochy, Niemcy, przecież to też był kraj katolicki, kraje zbudowane na fundamencie małżeństwa mężczyzny i kobiety, na fundamencie chrześcijańskim, nawet nie nawiązując do katolicyzmu jako takiego, ale jednak do nauki chrystusowej, do Ewangelii, do dekalogu, do tych prawd, które są prawami naturalnymi. A dziś widzimy to wszystko odwrócone do góry nogami w majestacie prawa i słyszymy, że to, co się dzieje w Unii Europejskiej, może doprowadzić również do tego, że Polska, która jeszcze cały czas opierała się tej ideologicznej degrengoladzie, jednak może zostać zmuszona do tego, żeby pewne prawa przyjmować. Już to powoli się robi.
Chociaż traktaty gwarantują nam zachowanie naszej tożsamości, ale to...
No ale prawo, które mówi o tym, że chociażby małżeństwa mają być uznawane w jednakowy sposób we wszystkich krajach Unii Europejskiej, już godzi bezpośrednio w prawo polskie.
Tą tożsamość, zgadza się, to jest taka czcza deklaracja, chociaż te kwestie, czy małżeństwo, no, jest związkiem kobiety i mężczyzny, one mają rangę, uregulowane są aktami w krajach poniżej traktatu, a nie można ich, wydawałoby się, narzucać również na gruncie unijnym czegoś, co jest sprzeczne z traktatem, bo panami traktatów, jak mówi niemiecki Trybunał Konstytucyjny, są państwa członkowskie, a traktat nam gwarantuje, wydawałoby się, tożsamość, ale z tą tożsamością, no właśnie, takie zastępowanie prawa ideologią, polityką. Nie jestem teoretykiem idei ani politologiem, ale wiem, że to przestaje być właśnie prawem. To jest zastępowanie prawa ideologią i polityką.
Dlaczego Wielka Brytania opuściła Unię Europejską?
Oj, to było wiele przyczyn. Ja akurat byłem wtedy dziekanem Wydziału Prawa w Londynie. Obserwowałem to na bieżąco. Na przykład rosyjska propaganda, wpuszczenie Rosjan nie tylko na rynek nieruchomości, czyli wykupowali tak domy w Londynie, że miejscowych nie było stać na dom, bo bardziej im się opłacało było sprzedać. Dopuszczenie ich do własności w mediach na przykład, tak? Proszę Państwa, media były opanowane przez Rosjan, przez rosyjską propagandę, która ta propaganda była w kierunku Brexitu szła. Ponadto to państwo, co chodzi o kwestie prawne, przez wieki odrębnie się rozwijało swój system prawa w stosunku do kontynentu. Ono nie pasowało trochę do systemów prawa kontynentalnego. Krótko mówiąc, prawo polskie i francuskie, czy polskie i niemieckie jest o wiele do siebie bardziej podobne niż prawo, zwłaszcza prawo karne angielskie. To jest całkiem coś innego niż w którymkolwiek państwie kontynentalnym. Oni mieli odrębną właśnie, daleko idącą tożsamość ustrojową, prawną i oni nie pasowali trochę pod względem prawnym. No a propaganda, która mówiąca, że ze składki za członkostwo w Unii sfinansowana zostanie służba zdrowia, takie busy po Londynie jeździły i to ówczesny włodarz Londynu, pan Johnson, formułował tego typu hasła. No to wszystko sprawiło z kosztem dla Polski olbrzymim, bo tak to państwo o swojej mocno zaakcentowanej tożsamości, inne niż Wielka Brytania, to właśnie Polska była. My w innym trochę kierunku mieliśmy rozwiniętą tożsamość, no byliśmy zorientowani na Watykan, mówiąc hasłowo, na Rzym bardziej, w sensie moralnym, w sensie prawnym, w sensie historycznym, prawo rzymskie, moralność, ta chociażby druga tablica Mojżeszowa, to wszystko sprawia, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii osłabiło pozycję Polski, bo Brytyjczycy rozumieli nas, co to znaczy mieć własną tożsamość. Oni mieli inną tożsamość niż my, ale rozumieli, co to znaczy mieć własną tożsamość i pomagali nam upominać się, gdy byli w Unii Europejskiej, a tak to trochę nas osierocili na swój sposób.
No właśnie, Wielka Brytania pozostawiła nas gdzieś tam, możemy powiedzieć, na boku. Zostaliśmy sami. Przez pewien czas koalicjanta szukaliśmy chociażby na Węgrzech, bo to Węgry były takim państwem, które w Unii Europejskiej mówiło tym samym albo podobnym głosem jak Polska. Grupa Wyszehradzka, która miała być też takim, no powiedzmy, wentylem bezpieczeństwa, która też będzie dbała o wspólne interesy. Cytując klasyka, możemy powiedzieć, że dawne sojusze minęły i trochę się rozsypało ta wspólna droga, a w perspektywie zmiany rządów w zasadzie całkowicie.
Tak, no teraz. Ale z drugiej strony przecież nie jest tak, że nikogo nie ma w Parlamencie Europejskim ze strony Polski, kto się upomina o tożsamość tą traktatem gwarantowaną Polski. Będziemy mieli za niedługo stosunkowo wybory do Europarlamentu. Też będziemy mogli wybrać właściwą reprezentację, jeśli będzie zależało nam na podtrzymaniu, utrzymaniu naszej tożsamości. Będzie też okazja, to jest nic już straconego po prostu. Jeśli chcemy o te wartości się opierać, na tych wartościach, będziemy mieli okazję się upomnieć o nie chociażby podczas najbliższych wyborów do Europarlamentu.
Przed nami wybory do Europarlamentu, przed nami też wybory do lokalne wybory, czyli wybory samorządowe, za nami wybory parlamentarne i też za nami referendum. Chciałbym się pana profesora też zapytać o rolę tego referendum. Wiadomo, ono już jest gdzieś stracone. Natomiast została też stracona pewna bardzo konkretna szansa, bo wynik referendum był wiążący. Wynik referendum mógł sprawić, że rzeczywiście losy potoczą się troszeczkę inaczej. I obserwowaliśmy w Polsce takie bardzo ciekawe zjawisko. Nikt nie namawiał do tego, żeby głosować na tak w referendum, ale namawiano do bojkotu referendum. I wiemy o tym dokładnie, że do tego namawiały też organizacje z zewnątrz, organizacje chociażby niemieckie. Dlaczego tak bardzo przedstawicielom Unii Europejskiej zależało na tym, żeby to referendum padło?
No, powiedzmy sobie, co to jest referendum. Zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, władza w Polsce zwierzchnia, czyli najwyższa, nie należy do jakiegoś polityka. Należy do narodu. Naród tą władzę, tenże artykuł 4 Konstytucji stanowi, że sprawuje bezpośrednio albo pośrednio. Bezpośrednio to właśnie poprzez referendum. Pośrednio przez chociażby wybory parlamentarne. I teraz, jeśli sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego, ja już nie mówię o obcych jakichś ośrodkach, ale tutaj w kraju sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego wzywa do darcia kart do głosowania referendalnego, no to jest atak był na konstytucję przecież, atak na nasz naród. Także my nie potrzebujemy żadnych obcych sił, żeby atakowały naszą tożsamość, wolę naszego narodu. Po prostu tu w kraju mamy osoby, które tak znane publicznie z imienia i nazwiska i które aktywne są publicznie i o, wydawałoby się, odpowiedniej kulturze prawnej. No ale jaka to kultura prawna? Jak ta kultura spowodowała, że właśnie nawoływano do darcia kart do głosowania, to tak jakby się obawiano narodu. A zgodnie z konstytucją, przypominam, władza zwierzchnia, czyli najwyższa, nie należy do polityków. Niech o nim się coś pomyliło niektórym, również tym politykom w togach sędziowskich.
Powiedział pan o politykach w togach sędziowskich. Dziś, wczoraj w Sejmie uchwała dotycząca mediów publicznych, dziś w Sejmie uchwała dotycząca właśnie KRS-u. znowu kolejna decyzja, znowu kolejna uchwała, czyli tak jak pan profesor już mówił, akt, który nie ma żadnej mocy prawnej, a jednak kolejna uchwała, która została, w cudzysłowie mówiąc, przepchnięta podczas nieobecności znacznej części posłów, ale również podczas wykorzystując pewnego rodzaju zamieszanie. Dwie ważne rzeczy, które dzisiaj mogły umknąć wielu naszym obywatelom, to z jednej strony pakt migracyjny, a z drugiej strony właśnie uchwała dotycząca KRS-u. No to też o czymś świadczy chyba.
O psuciu państwa, bo państwo to prawo. A prawo stanowi, że ustawę, w tym przypadku o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo Krajowa Rada Sądownictwa jest uregulowana w Konstytucji. Konstytucję stosujemy bezpośrednio, chyba że Konstytucja odsyła do ustawy. Tutaj Konstytucja odsyła do czego, proszę Państwa? Do ustawy, a nie do uchwały. To jest atak na Konstytucję. To jest psucie państwa. Poprawianie ustawy uchwałą Sejmu. To jest poprawianie jakby 1/3 tego, co jest wymagane, bo druga dalsza 1/3 to jest Senat i dalsza, mówiąc w skrócie, 1/3 to jest prezydent. 3 podmioty legislacyjne mamy, żeby zmienić ustawę. Naród, czyli ten, do którego należy ta władza zwierzchnia, czyli najwyższa, zdecydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, że nie daje takiej władzy żadnemu ugrupowaniu, żeby mogło obalić weto prezydenta. A więc rządzący, mając świadomość, że nie mogą skutecznie przyjąć ustawy nowelizującej kwestie związane z Krajową Radą Sądownictwa, uregulowane w ustawie zgodnie z Konstytucją, bo Konstytucja, powtarzam, odsyła do ustawy, a nie do uchwały, po prostu poszli na skróty ci legislatorzy, chciałem, ale to byłoby obrażanie legislatorów jako takich, i uchwałą poprawiają ustawy i atakują w ten sposób Konstytucję, bo Konstytucja przewiduje, że odsyła właśnie, powtarzam, do ustawy.
Chciałbym jeszcze na końcu, nim oddamy głos naszym radiosłuchaczom, zadać panu profesorowi jeszcze pytanie dotyczące relacji, która dzisiaj też była widoczna. Zwierzchnik Sił Zbrojnych i głowa państwa, czyli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, komunikuje się, w zasadzie nie prezydent komunikuje się, tylko do prezydenta zwraca się premier tegoż kraju przez tweeta, przez portal, w którym mówi, że to wszystko, co się dzieje, to jest realizacja i żelazna konsekwencja, determinacja tego, że przywracamy przyzwoitość i ład prawny. To słowo jest ważne w tej odpowiedzi pana premiera w naszym kraju. Jak się do tego odnieść? Jak na to patrzeć?
Znaczy, mi jako prawnikowi nie wypada komentować wypowiedzi politycznych. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zmiana ustawy, bo z tym mamy tutaj do czynienia, drogą uchwały, to jest najbardziej taki wyrazisty, pełnokrwisty nieład. Czyli ład, ale wcześniej trzeba napisać nie. Wyjdzie nam nieład.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę część. Oddamy naszym radiosłuchaczom teraz głos. Zachęcamy do poszerzenia grona naszych dyskutantów. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami Polski, 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Prawo Unii Europejskiej, a sytuacja w Polsce, prawo Unii Europejskiej, a sytuacja mediów w Polsce to temat, który podejmujemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. A naszym gościem, komentatorem i ekspertem jest pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, ekspert prawa europejskiego i prasowego. Wracamy już za chwileczkę.
Tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur, zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mur runą, runą, runą i pogrzebią stan. Świat, rwij murą zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głod. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciąży łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany. Zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali bruk. Ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg, a śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroku w bóg. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroku w bóg. A mury rosną, rosną, rosną.
Dwudziesta druga 38, taką godzinę wskazują zegary w Polsce. Jest środa, 20 grudnia 2023 roku. Ta data zapewne przejdzie do historii. Na antenie Radia Maria słuchają państwo rozmów niedokończonych. Naszym gościem pan profesor Waldemar Gontarski, przewodnik, prawnik, przepraszam, prawnik, adwokat, ekspert prawa europejskiego i prasowego. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maria. Prosimy bardzo.
Nie wiem, czy to ja już mam
tak,
mówić.
Tak, 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 tak.
Szczęść Boże.
Witamy.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Dolnośląskiego.
Witamy.
Ja właściwie nie mam pytania, tylko chciałabym powiedzieć taką rzecz. Kiedyś u Państwa na antenie w Radiu Maryja wypowiadał się pewien profesor. Nie znam nazwiska, bo nie słuchałam od samego początku, ale powiedział bardzo mądre słowa, które mi bardzo utkwiły w głowie i pamiętam je do dzisiejszego dnia i myślę, że to się w tej chwili rozgrywa. A mianowicie, że było ustalone, czy jest ustalone, że Rosja bierze Ukrainę, a Niemcy biorą Polskę. I wierzę w to i myślę, że to na tym polega. Tusk jest narzędziem. Po smoleńsku Tuska sprzątli do Brukseli, żeby po prostu go oczyścić. A on jest jakby narzędziem i proszę tylko sobie przypomnieć twarz Tuska, kiedy przygotowywano się do wyborów, jaki on był wystraszony, ta obstawa, to wszystko. On nie bał się PiSu, on bał się ruskich, Putina się bał, dlatego że on po prostu miał nóż na gardle, takie jest moje zdanie. I wygląda na to, że to wszystko jest ustalone, nie ma się co łudzić traktatami. To wszystko, za chwilę pójdą banki, za chwilę pójdzie wszystko, dlatego że ani Putin nie przestrzega zasad, ani Niemcy nie przestrzegają zasad i proszę się nie łudzić. Jedyne wyjście nasze to jest zmobilizować się i sprzątnąć ten rząd, bo praktycznie to jesteśmy sprzedani. I jeszcze jedno chciałabym powiedzieć. Kiedy Hołownia utworzył swoją partię, nazwijmy to, nie wiem, ale od samego początku wewnątrz mnie było coś takiego, że to jest sprawa Tuska, że to było celowo zrobione, żeby po prostu te głosy poszły, żeby on pociągnął tych młodych, żeby on po prostu... Hołownia nie miał takich pieniędzy, żeby opłacić sobie te wszystkie, nie wiem, jakie tam oni mają opłaty, czy te wybory, czy cokolwiek. Myślę, że to było też finansowane przez Niemców i naprawdę nie ma co liczyć na to, że to się zatrzyma. Jurowa dzisiaj nie przyjechała od tak sobie. To wszystko jest przygotowane, to wszystko jest zaplanowane i Unia Europejska nic nie zrobi, dlatego że mówię, to już jest zaklepane i to wszystko idziemy po prostu pod buta Niemca. A jeśli chodzi o tych uchodźców, o relokację, to będzie tak, że my pojedziemy do Niemiec pracować, a tych z Niemiec, którzy tam przywędrowali, dadzą nam i to będzie cały taki układ. Także to Bóg tyle zabrać. Miała.
Kto się do nas dodzwonił? Tylko imię byśmy
Danuta prosili. Dolnośląska.
Pani Danuto, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzymy. Pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, też z Dolnego Śląska.
Witam.
Agnieszka z tej strony. Panie profesorze, ojcze, mam takie pytanie, wątpliwość prawną, ponieważ z bardzo podobnych, właściwie niemal identycznych powodów, jak to, co myśmy widzieli w czasie wyborów 15 października, niemiecki trybunał unieważnił wybory w 2021 roku w Landzie Berlin. One zostały powtórzone i wynik był zupełnie inny. Dużo osób, ja byłam jedną z nich, angażowaliśmy się w pilnowanie prawidłowości wyborów. Rekordowa liczba protestów wyborczych, wskazujących na bardzo poważne naruszenia, bardzo poważne wątpliwości. Wiadomo, że Sąd Najwyższy ma 90 dni na rozpatrzenie tego. Jeśli miałby odwagę, to z niemal identycznych powodów mogłoby dojść do unieważnienia tych wyborów i mogłoby się okazać, że przejęcie władzy przez osoby, które mają mandaty Sejmu, który nie jest jeszcze zatwierdzony co do ważności, podważa w ogóle całe to rozstrzygnięcie, tak? Ponieważ no, jest rzeczą oczywistą, że głosowanie po 21 w sytuacji, kiedy PKW nie przedłużyło ciszy wyborczej, były sondaże, po pierwsze dawało możliwość manipulowania przez dochodzenie kolejnych wyborców tak długo, aż do skutku, aż kolejne mandaty będą przejęte, na co zresztą taśmy Banasia, tam padła obietnica dla Platformy, będziecie mieli znacznie wyższą frekwencję. Pojawiło się 3 miliony więcej głosów, gigantyczne kolejki głosowania po sondażach wyborczych, a na dokładkę głosowanie po 21:00 to jest ryzyko głosowania, to jest przestępstwo wyborcze, oczywiście głosowania za inne osoby, to znaczy za osoby, które w ciągu dnia się nie zjawiły na wyborach, nie głosowały. Jeśli ktoś w komisji jest w zmowie, to w tym miejscu dowolna osoba, dowolnie się podpisując przestępczo, może głosować za inne osoby. Także i naruszenia, tak jak mówiłam na początku, niemal identyczne jak te, które niemiecki Trybunał uwzględnił i były powtórzone wybory. Do tej pory brak jest rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o to, czy w ogóle ważnie te wybory się odbyły. To znaczy, czy mandaty uzyskane są ważne. Z niejasnych względów ta sprawa nie jest głośno przez żadnych liderów podnoszona. Przeciwnie, pan prezydent natychmiast po wyborach, gdzie ogromne były właśnie wątpliwości, jeśli chodzi o tą frekwencję, natychmiast pan prezydent gratulował bardzo wysokiej frekwencji i powtarzał to jeszcze później wielokrotnie. I bez weryfikacji ważności wyborów doszło do rządu, który no, dewastację prawną robi, jak widzimy, i budzi zgrozę. Oczywiście mamy też w pamięci wskazania z częstkowego raportu komisji, która badała wpływy rosyjskie, żeby określone osoby z Koalicji Obywatelskiej nie pełniły w rządzie ważnych stanowisk, a wręcz przeciwnie, pełnią. I widzimy teraz ciąg dalszy. Proszę o rozważenie tego. Czy nie jest jakiś mankament prawny, że bez zatwierdzenia ważności wyborów już jest władza przejęta, już są wymieniane kluczowe osoby na kluczowych stanowiskach, co w sposób oczywisty może zablokować prawidłowość sprawdzenia wyborów. Ja jeszcze jedną rzecz przypomnę, czym się cieszyliśmy jako też osoby czuwające nad wyborami, ruch kontroli wyborów, ponieważ od tego roku po raz pierwszy obligatoryjnie prokuratura musi wszczynać śledztwa wszędzie tam, gdzie w protestach wyborczych jest wskazane naruszenia, jeśli dobrze tutaj cytuję, 31 rozdziału kodeksu karnego, przestępstwa przeciw wyborom. A błyskawiczne ruchy nowego rządu mogą zablokować, że nawet i to nie będzie sprawdzone. Czy zostały te 3 miliony dodatkowych głosów, które się pojawiły, mimo zmniejszenia się liczby uprawnionych, czy one w jakiejś mierze opierają się na przestępstwach wyborczych? Przypomnijmy, że około 2 miliony z tego to są zaświadczenia cudzysłów i dopisani cudzysłów, głównie w wielkich miastach, chociaż jako zasłona dymna w artykułach było informacje, że jakoby to ludzie dla wzmocnienia siły głosu mieli jeździć z wielkich miast do innych powiatów, ale to była zasłona dymna, bo wiemy, że to właśnie wielkie miasta we władzy Platformy Obywatelskiej, że tam głównie te rzeczy się działy i sam Wrocław, ni stąd, ni zowąd, 130 tysięcy dodatkowo osób głosujących. Tak? Także mam wątpliwość, jeszcze raz biorąc, bo mówię sporo, czy rzeczywiście zatwierdzanie rządu bez sprawdzenia, czy wybory są ważne, czy mandaty są ważne, w sytuacji bardzo wielu, bardzo poważnych naruszeń, prawie identycznych jak te z Niemiec. Czy to nie jest jakaś wada prawna? Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i przechodzę do odbioru. Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani Agnieszko za ten taki konkretny i sążnisty, możemy powiedzieć, przykład. Panie profesorze, prosimy o słowo.
No, kwestia ważności wyborów tak jest uregulowana. Tym zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym. To musiałoby w skali wyborów ogólnokrajowych mieć istotny wpływ na wynik, czyli bez tego kwestionowanego głosowania w tych punktach wyborczych wynik musiałby być inny. W Polsce raz otarliśmy się o nieważność wyborów ogólnokrajowych. To były wybory prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na pierwszą jego kadencję, gdzie kandydat na prezydenta podał nieprawdę co do swojego wykształcenia i wtedy Sąd Najwyższy miał w historii polskich wyborów, można powiedzieć, największe wątpliwości. Uznał za ważne te wybory, ale były takie no, mocno uzasadnione zdania odrębne sędziów Sądu Najwyższego. Raz to się w historii naszych wyborów zdarzyło, że jakoś przybliżyła się perspektywa stwierdzenia nieważności wyborów. Kolejność, no rzeczywiście, może najpierw powinien się Sąd Najwyższy, a później prezydent powinien przyjmować ślubowanie, ale u nas się wykształciła taka tradycja, takie mamy prawo i tradycje też, bo to nie jest jakieś prawo zmienione, że jest ta kolejność, logicznie tak kierując się czystą logiką prawną, to może powinno być rzeczywiście, czy nawet na pewno odwrócona kolejność. Najpierw Sąd Najwyższy stwierdza ważność i wtedy dopiero powoływany jest nowy rząd, ale kwestia stwierdzenia nieważności jest skomplikowaną sprawą, bo trzeba byłoby wykazać, że bez tych ewentualnie potencjalnie wadliwych głosów wynik wyborów byłby inny.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Waldemar Gontarski dziś jest naszym gościem i ekspertem. Odbieramy kolejne telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Któż się do nas dosłoni?
Paweł, diecezja Płocka.
Witam.
Szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Pojawiają się głosy, że to, co się dzieje w Polsce, to jest zamach stanu. Jestem skłonny do takiego, powiedzmy, interpretowania się przychylić, ale taka uwaga. Jeżeli rzeczywiście to ma znamiona zamachu stanu, to przecież czegoś takiego nie przygotowuje się z dnia na dzień. I widzimy wyraźnie, że w tych rzeczach, które się dzieją, wszystkie role są zaplanowane i rozdane. Możemy się domyślać, czyja to jest robota, tylko pytanie, jeżeli powiedzmy mamy służby specjalne, dlaczego one czegoś takiego nie wytropiły? Bo można się było spodziewać, że nasi zachodni sąsiedzi będą mocno zainteresowani w tym, co zrobili tutaj z tym panem, który został premierem, że oni się przygotowywali do tego, żeby Polskę mocno uderzyć. I nie wiem, tutaj czy pan profesor odpowie na to pytanie, co polskie służby specjalne w tej sprawie zrobiły. Następna sprawa, która dla mnie jest pewnym rodzajem optymizmu, bo władza, która czuje się silna, jest ugruntowana, nie stosuje takich metod, jakie mają miejsce. To są próby zastraszania, a więc jest to taki rodzaj władzy, która czuje, że musi wszystko szybko załatwić, zastraszyć społeczeństwo, bo grunt jej pod nogami się pali. Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrowienia od razu i życzenia świąteczno-noworoczne dla całego Radia Maryja oraz dla pana profesora w studiu. Z tej strony Janusz, tutaj okolice koło Konin, to jest wschodnia Wielkopolska, centrum Polski.
Witamy, panie Januszu.
I tak, ja chciałem tutaj powiedzieć kilka takich krótkich wątków. Pierwsza kwestia, jeśli chodzi o zaskoczenie takie dotyczące tej dzisiejszej sytuacji w mediach publicznych, a także to, co jest planowane w najbliższych dniach, prawdopodobnie niewykluczone, że na przykład to może nastąpić jakiś przełom poważny, na przykład w Orlenie między innymi. Ja bym chciał powiedzieć, że tutaj nieraz jako stały słuchacz w Radiu Maryja byli goście, którzy jeszcze przed wyborami dosyć czytelnie tutaj ten temat był omawiany, że tutaj ekipa, tutaj, która dojdzie do władzy pana Tuska, że tutaj dokona takiego, można powiedzieć, no może nie do końca przewrotu, ale dokona takich po prostu nieszablonowych działań, ponieważ no nie oszukujmy się, premier Tusk to jest osoba, która po prostu, no ona nie jest w stanie przetrawić ani krytyki, ani trudnych pytań, więc wszystkie możliwe źródła trudnych pytań i krytyki po prostu będą eliminowane. I tutaj też dochodzi na pewno kwestia zastraszenia społeczeństwa. To też będzie taka próba, bo zgadzam się z moim przedmówcą dotycząc tej sytuacji, że ta ekipa jednak ona ma na celu tutaj podjąć działania. I po prostu te działania na pewno nie przysporzą tej ekipie tutaj wielkiego poparcia społecznego. Chciałbym też jeszcze się odnieść tutaj w kwestii tego referendum, które było razem z wyborami, że tutaj nie ma się co oszukiwać. Dlatego nie było, jeśli PiS mówił, że 4 razy nie, dlatego opozycja nie mówiła 4 razy tak, bo wiedziała, że tutaj po prostu by sama się wysypała i swoje plany na przyszłość, czego dowodem jest na przykład dzisiejsze przyjęcie paktu migracyjnego. I dlatego na przykład przed wyborami w referendum mówiono o bojkocie, bo wiadomo, że będzie kwestia imigracji, że tu po prostu będzie dyktat z Brukseli i ten rząd Tuska zgodzi się po prostu na przymusową relokację. Niewykluczone, że jeszcze może być tak, że Polacy obudzą się w rzeczywistości pod tytułem podniesienie wieku emerytalnego na przykład, bo już wiadomo, że kwestia Orlenu to już jest moim zdaniem jest poważnie przesądzona i ten Orlen tej postaci, której jest teraz, raczej nie wierzę, żeby przetrwał tą kadencję Sejmu do końca, tak jak on teraz wygląda. Natomiast ja też mam takie małe pytanie, które jako stały słuchacz, czy jest takie zagrożenie na przykład, że premier Tusk mógłby dokonać takiego zamachu, tak jak teraz jest na przykład na media publiczne, mógłby dokonać zamachu, bo dzisiaj na przykład na Telewizję Trwam czy Radio Maryja, bo dzisiaj okazuje się, że to są główne media tego nurtu chrześcijańsko-konserwatywno-patriotycznego w Polsce. Czy premier Tusk mógłby dokonać dzisiaj właśnie na te media też prywatne, tutaj Radio Maryja i Telewizja Trwam, czy mógłby dokonać takiego zamachu? Pozdrawiam jeszcze raz, stały słuchacz.
Bóg zapaść, panie Januszu, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę, pan profesor.
No trudno sobie wyobrazić nawet granice bezprawia. Ono jest bez granic bezprawie, a na pewno bezprawiem jest regulowanie Krajowej Rady Sądownictwa uchwałą, czyli poprawianie ustawy uchwałą. Zaczyna się to w ten sposób. No to już wtedy, jak się wchodzi na ścieżkę bezprawia, to już wszystkiego z punktu widzenia prawnego najgorszego się można spodziewać, ale wierzę, że ten trójpodział władzy, że hamowanie się władz towarzyszące nierozerwalnie trójpodziałowi władzy, że to jakoś zadziała, że ten ustrój tak zadziała, że władza wykonawcza no, zostanie jakoś ograniczona, jeśli będzie chciała postępować bezprawnie, bo byłoby to bezprawie, o czym mówimy.
Ja panu Januszowi odpowiedziałbym w taki sposób, może, że tak powiem, troszeczkę po żydowsku, czyli pytaniem na pytanie. No bo jeżeli taki wielki konglomerat medialny jak Telewizja Polska, nadawcę państwowego, nadawcę, który jest ikoną, symbolem i też pewnego rodzaju filarem, potraktowano w taki sposób, w jaki potraktowano, no to cóż to za problem?
No bezprawie polega na tym, hulaj dusza piekła.
No właśnie. O to chodzi. A jeszcze odnosząc się do tego, o czym pan mówił, dzisiaj jeden z komentarzy na portalu X dotyczącym odpowiedzi pana premiera względem pana prezydenta i przyjęcia tego paktu migracyjnego oraz uchwały dotyczącej KRS-u, taka odpowiedź: szybciutko idą do trzech króli, podejmą uchwałę o tym, że trzeba się mijanym Niemcom kłaniać i czapkę przy nim zdejmować. To już też żeśmy w historii przerabiali. Przypomnę, gościem rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja jest pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, ekspert prawa europejskiego i prasowego. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Pozdrawiam pana profesora, szanownego ojca. Temat dla Polaków jak bułka z masłem. Czego myśmy się w życiu nie naoglądali, nie doświadczyli, zamachy. Czy World Trade Center to był zamach do przewidzenia? Czy zamach smoleński 2010 to był do przewidzenia? Dzieją się rzeczy, które się w polskich głowach nie mieszczą po prostu. Bo nad tym pracują inni, mocniejsi. A my sobie możemy tylko komentować. Jeżeli ta sytuacja, oczywiście zamach na prawo, jakie by nie było, ale dzisiaj ktoś mi powiedział, starsza osoba, pan doświadczony też miał problemy z reżimem poprzednim, tam mówi, ten kto ma władzę, ten ustanawia warunki prawa, czy nam się podoba, czy nie. Pytanie, dlaczego nie mają władzy Polacy? Dlaczego to te takie organizacje tak zwane partyjne przejmują zawsze władzę? Przecież one są w mniejszości, w znakomitej mniejszości. To Polacy są w większości. To oni pracują na dobrostan tego kraju. Oni wypracowują tak zwany budżet, tak? Te ziemie powiatowe. Tam są ludzie pracowici i oni nie mają prawa o decydowaniu. Nie. To mają prawo decydować organizacje stricte partyjne, które nawet grosza nie wkładają do budżetu państwa. Ale one wiedzą, jak wydawać pieniądze. I tu jest być może całe clue tego naszego nieszczęścia. Dlatego powinniśmy się zorganizować. Idą wybory samorządowe, szanowni Polacy. To samorządy są władne na swojej ziemi decydować o tym, co się będzie działo. A ten cały cyrk, który dzisiaj oglądaliśmy w mediach, ja bardzo dokładnie śledziłem, ponieważ jestem również absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dziennikarstwa i paru innych fakultetów, to odczytuję to w ten sposób. Fałszywa flaga, odwrócenie uwagi. Bo w tak zwanym międzyczasie pani Jurowa oczywiście przyjechała jako emisariusz miłości, szacunku, etc., ale to prawo o emigrantach zostało przyjęte i my się z tego nie wywiniemy. Dlatego też również było powiedziane, szanowny pan profesor, pozdrawiam bardzo serdecznie, z Kraszów zresztą, Jarosław, że Wielka Brytania opuściła Polskę, Unię Europejską. A czy Polski nie opuściła? I czy to nie było pierwszy raz? Jest taka książka autora Le Bon, Psychologia tłumu. I tam między innymi pisze, wyborczy tłum. Ja dodaję, specjalnej partyjnej troski. Polacy powinni się wreszcie obudzić i zacząć stanowić prawo właśnie sami, oddolnie wybierać. Mamy w swoich ziemiach bardzo znakomitych osób, mądrych, którzy wiedzą, co w trawie piszą. A my ciągle metodą, która przyszła do nas w 1918 roku, patrzeni jesteśmy w jakiegoś idola partyjnego. No nie. Polacy mają potężny potencjał mądrych ludzi, ale on się zmniejsza, bo coraz mniej Polaka w Polaku, katolika w katoliku. Widzimy, co się dzieje. Dlatego nadszedł chyba już ten czas, żeby się zorganizować. Idą wybory samorządowe, a to jest potężna siła. Bo w samorządach wiemy, znamy, rozpoznajemy człowieka, który po prostu może nas reprezentować. Przecież nie każdy naród na świecie jest mądry. Nie ma takiego narodu. To ciągle się nam zarzuca, albo Polacy nie mądrzy i tak dalej. Nie ma mądrych narodów. Są mądrzy politycy, reprezentanci tegoż narodu. Ale jeżeli my ich wybieramy, przepraszam, nie wybieramy, wskazujemy ich na już wybranych przez prezesów wszelkich partii, z całym szacunkiem, do ich prezesów, to nie może być tak, że już wszystko jest dobrze. No nie. Polacy muszą obrać spośród siebie godnych reprezentantów swojej ziemi. Jak było to przed kilkuset laty, tak? Polska ma tradycję ponad 500-letnią parlamentaryzmu, a my się ciągle telepiemy z jakimiś organizacjami partyjnymi, bo to one nas mają wyzwolić. Z czego? Widzimy. Od ponad 100 lat. Ciągniemy to nieszczęście. Dlatego, szanowni rodacy, Polacy, katolicy, do wyborów samorządowych i wskazywać ludzi godnych i z tych dopiero wyłuskać reprezentantów do Sejmu. Automatycznie. Bez żadnych dodatkowych wyborów do Sejmu. Każda ziemia swojego reprezentanta do Sejmu stawia. Ziemia powiatowa, a miasta na prawach powiatu po dwie osoby. Proste, łatwe, tanie, przejrzyste, uczciwe i rzetelne i po katolicku. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, panie Jarosławie. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pana profesora o słowo komentarza.
Tak, tylko musimy pamiętać, że no właśnie żeby Polacy się obudzili, żeby pomyśleli o sobie podczas wyborów, to warunkiem koniecznym jest, żeby stanowili jako opinia publiczna siłę autonomiczną, niezależną od tego, co się dzieje w polityce, a warunkiem koniecznym tego są zróżnicowane, czyli jak to się mówi, pluralne media. No i z tym, jeśli mielibyśmy mieć problem, to by jakby media byłyby te wiodące jednostronne, no to wtedy rzeczywiście byłoby problem z wyrażeniem wolnej woli, bo ta wola właśnie kształtuje się wyborców w oparciu o dostarczone im informacje. Tak to działa, bo to są media publiczne. I tu trzeba na to zwrócić uwagę. Jeśli mamy krytycyzm wobec nich, no możemy krytykować je, no ale żeby silni panowie wchodzili, no to się nie mieści w standardzie demokratycznego państwa prawnego.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan Janusz mówił o tej fladze zmiennej, która miała być taką zasłoną dymną, żeby odwrócić uwagę od tego, co się dzieje i co się dzieje ważnego. Z nami w połączeniu jest pan minister Jacek Ozdoba, poseł 10. kadencji, wiceminister klimatu i środowiska w poprzedniej kadencji rządu pana Mateusza Morawieckiego i przedstawiciel suwerennej Polski. Szczęść Boże, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, no właśnie, tutaj media, tutaj nasza uwaga skierowana na tym, co się dzieje w Telewizji Polskiej, ale Sejm, możemy powiedzieć, nie próżnuje. Obecna koalicja nazywana koalicją 13 grudnia nie próżnuje. Dziś dokonały się ważne głosowania, choć, jak mówimy od samego początku, z perspektywy prawnej mało istotne, a jednak bardzo dużo wnoszące.
To zacznijmy od tego, że w tej chwili będzie dochodziło do przejęcia systemu sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa, która jest legalnie funkcjonująca, zostaje przyjęta przez Sejm uchwała, która nie ma mocy prawnej. Chodzi o to, aby wejść do KRS-u w taki sam sposób, jakby wchodzono do Polskiej Agencji Prasowej, do Telewizji Polskiej. Ja wracam właśnie z Telewizji Polskiej, gdzie dokonaliśmy interwencji po raz kolejny. Dzisiaj rano doszło do de facto uderzenia, szarpania, naruszenia integralności cielesnej posłów. Poseł Borowiak, została uszkodzona ręka, podniesiona ręka na kobietę. Marszałek Hołownia w żaden sposób nie reaguje. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj jesteśmy przed momentem, historyczny moment, w którym musimy się jednoczyć, musimy wszyscy razem stanowczo w przyszłości zaprotestować i pokazać, że my jesteśmy jednością, nie damy się jako Polacy zgnębić, bo pamiętajmy o tym, że kiedy dochodzi do ataku na wolne media, kiedy wcześniej wymieniono służby specjalne, kiedy za chwilę wymieniono, że zaatakują Krajową Radę Sądownictwa, będziemy mieli sytuację, że będziemy mieli ograniczoną wolność słowa. Jedynym ośrodkiem wolnych mediów będzie Radio Maryja. Dziękuję ojcom za prowadzenie, za to dzieło, bo jesteśmy w sytuacji bezprecedensowej, a pamiętajmy, że jeszcze pod przykrytką tych wszystkich działań akceptowany jest pakiet migracyjny. Za chwilę akceptowane będą zmiany traktatowe, które doskonale na pewno omawia i czy omówił pan profesor Gontarski, wybitny specjalista do zakresie prawa europejskiego. Jesteśmy naprawdę w sytuacji bezprecedensowej i tu nie chodzi o interes mój, o stanowisko, o bycie posłem, czy też nie bycie posłem. Chodzi tylko i wyłącznie o interes Rzeczpospolitej. My jesteśmy w sytuacji, kiedy de facto uzurpatorzy, czy właściwie osoby obsadzone na stanowiskach państwowych, będą za wszelką cenę dochodziły do tego, żeby zmienić się, przenieść kompetencje z Warszawy do Brukseli, a de facto do Berlina. I co najgorsze, pragnę zwrócić uwagę, żebyśmy zwracali uwagę na nazwiska, były pułkownik służb na czele Ministerstwa Kultury dokonuje siłowego przejęcia telewizji i obsadzając między innymi swoich byłych współpracowników z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowisko między innymi dyrektora Polskiego Radia.
Możemy powiedzieć nic dodać i ująć mądrej głowie dość posłowie. Natomiast jak wygląda funkcjonowanie Sejmu? Jedna uchwała przeszła, ale tam, jakby to powiedzieć, cytując klasyka, kongres tańczy.
Tak, ten cały Hołownia, kabareciarz, który robi sobie żarty do tego stopnia, że kiedy posłowie dzisiaj wskazywali, że doszło do uderzenia kobiety, on sobie żartował. Mówiliśmy gdzieś Sienkiewicz, a on żartował, Sienkiewicz jest bardzo ważnym polskim pisarzem, więc jakby no to nie jest moment na żarty, to nie jest moment na to, żebyśmy sobie robili kabaret. Uchwała nie ma żadnej mocy wiążącej, jest jakąś taką wskazówką. Pragnę zwrócić uwagę, że dochodzimy do ustroju, gdzie uchwałą można obalać konstytucję, można robić wszystko. Oni czują się bezkarni, mają przykrywkę potężnych mediów, funkcjonariusze służb, przez służby stworzone stacje wchodzą do telewizji w postaci pana Płuski, który przecież dzisiaj już nagrywał de facto nowe wiadomości. Dzisiaj wyłączono sygnał. No w jakim kraju dochodzi do czegoś takiego, że jakaś tam osoba wchodzi i wyłącza sygnał, przepraszam bardzo, telewizji publicznej, infrastruktury krytycznej, przekazu państwa. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Rosjanie mają gigantyczne zakusy na to, żeby rozpętać tutaj piekło. Wszystkim nam. A co robi Sienkiewicz? Wparowuje do telewizji swoimi osiłkami, uderzając kobietę i wyłączając możliwość chociażby pobrania programu Reset, dokumentów obrazujących współpracę polskich służb z rosyjskim FSB, czy też współpracę premiera Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego z funkcjonariuszami, czy też Federacją Rosyjską.
Panie pośle, co dalej? Bo no, ile możemy okupować telewizję, ile możemy, jakby to powiedzieć, taką sytuację utrzymywać? No, zostało dzisiaj zapowiedziane, że od jutra nowa, czysta, świeża woda, zdjęcia, a nie kreowane obrazy, że od jutra będzie prawda tylko i wyłącznie na antenie telewizji polskiej, że od teraz to wszystko, co było zakłamywane przez 8 lat, będzie odkłamywane, no ale... No właśnie, cóż to jest prawda? Ktoś kiedyś już to pytanie zadał.
Przede wszystkim musimy się jednoczyć, musimy zbierać siły, wspierać ośrodki wolnych mediów w postaci Radia Maryja, czekać na to, aż nastaną lepsze czasy. Nie chciałbym cytować Tuska, ale jedna z piosenek, która mi się przypomina, były Budki Suflera, że po nocy przychodzi... Po burzy, po nocy przychodzi dzień i to właśnie jest ten moment, w którym my będziemy na pewno jeszcze w Polsce, która będzie praworządna, będzie ta, którą mieliśmy do niedawna, ale w tej chwili nastały ciężkie czasy, ale my to przetrwamy. Bo przetrwaliśmy okupantów, przetrwamy i zakusy Berlina, zakusy Brukseli. Ważne jest to, aby Polacy wiedzieli, co się dzieje na ulicy, co się dzieje w budynkach administracji, kto dochodzi do władzy. Stanisław Jek, zaraz Karpiński, Nowak, przestępcy. Już w tej chwili zapowiedź, że przestępcy mają mieć na przykład większą możliwość zwolnienia, używania telefonu, za chwilę PlayStation, za chwilę odbywania kar, za chwilę ataki na kościoły. To wszystko przerabialiśmy. Dlatego ważne jest to, żebyśmy dzisiaj byli mocni, żebyśmy się modlili, żebyśmy wszyscy byli jedną wspólnotą, dlatego że Polska jest dla nas najważniejsza.
Bardzo dziękuję. Pan minister Jacek Ozdoba był naszym gościem. Był
Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się państwo i módlcie się za nas.
Bóg zapłać, panie ministrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Poseł 10. kadencji z ramienia suwerennej Polski. Panie profesorze, no właśnie, jutro wstanie dzień, będzie trzeba normalnie funkcjonować, a sytuacja, no jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jednak się nie odmieni.
Tak, i Polacy, moim zdaniem, muszą się dogadać z Polakami. Ja duże nadzieje wiązałem z zapowiedzią marszałka seniora Marka Sawickiego, żeby w trybie takim konsensualnym uregulować sądowy wymiar sprawiedliwości, właśnie nie uchwałami Sejmu, tylko projektem ustawy przygotowanym z udziałem sędziów Sądu Najwyższego, obecnego kierownictwa Sądu Najwyższego i obecnego kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Nie ukrywam, że sam zaangażowałem się w taki projekt, ale po dzisiejszym dniu odnoszę takie najogólniej mówiąc wrażenie, że ten konsensualny, czyli w trybie takiego ucierania się różnych stanowisk, tryb ustawowego, jak mówię, uregulowania wymiaru sprawiedliwości, to jakby odpływa nam. Po prostu coś stało się dzisiaj takiego, że trudniej się o tym myśli.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejne telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana profesora. To, co się dzisiaj stało, to nie są żarty.
Kto się do nas dodzwonił?
Anna z Wielkopolski.
Witamy.
Oni nie przestaną na telewizji. Dzisiaj podjęli kolejną uchwałę, czyli kolejne łamanie prawa. I podejrzewam, że dzisiaj będzie już okupowany ten KRS. Następnie Trybunał Konstytucyjny. Likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej, czyli naszej tożsamości, wyjaśniania morderczych działań komunistów, Niemców, no i przejęcie wszystkich spółek, potem likwidacja ich, wyprzedaż. To nie są żarty i my jako Polacy nie powinniśmy odpuścić. Powinniśmy się gromadzić pod tymi instytucjami i na zmianę dozorować, bo obyśmy się nie obudzili może dzisiaj rano, może jutro w stanie wojennym, bo oni idą na całość. Chcą unicestwić Polskę, polski naród. Ja mam pytanie do pana profesora. W świetle tego, co oni robią, czyli łamią totalnie prawo, śmieją się szyderczo wszystkim w oczy, nawet prezydentowi. Co może zrobić pan prezydent Duda? Co może zrobić szybko, bo to działanie trzeba podjąć natychmiast, żeby zdelegalizować Sejm, czy tą totalną bolszewicką władzę, żeby zatrzymać to bestialstwo, które nam gotują. Bo ich zamiarem to nie jest tylko przejęcie tych wszystkich organów państwa, ale oni jawnie mówią to od dawna. Oni wszystkich wymordują, wsadzą do więzienia, żeby już nie było żadnej prawicy w Polsce, żeby tylko był totalitaryzm. Co prezydent, co natychmiast, jakie działania, żeby zatrzymać ten morderczy rząd, bo to są mordercy. Dużo przestępców tam siedzi.
I no, pani Anno, też tak wyrokować nie możemy za mocno, ale...
No, proszę ojca, ilu tam powinno siedzieć w więzieniu?
No, policzyć by można było kilku. Pani Anno, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
I chciałabym usłyszeć, co może zrobić prezydent. Trybunał Konstytucyjny, bo oni wejdą wszędzie. Oni się nie powstrzymają.
Będą...
To było jasno zapowiadane.
Dokładnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Pozwolę sobie odebrać jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże. Kłania się Beata z Opolskiego.
Witamy pani Beato.
Witam pana profesora. Witam prowadzącego. To wszystko, co się dzieje, to nie jest, uważam, od dzisiaj. To się dzieje od obalenia rządu olszewskiego. Byłam wtedy jeszcze młodą osobą, ale pamiętam do dzisiaj, co się działo. I kto tam był? Te same osoby, które są tutaj. Tylko, drogi ojcze, panie profesorze, ja nie... To znaczy tak, rozum, tak, mówi mi, dlaczego tak się stało, ale jak mogli zrobić Polacy? Wybrać... Nie mogę powiedzieć pan i nie mogę powiedzieć premier, bo to nie jest mój premier i nigdy nim nie będzie. Zdrajcę. I teraz co my możemy zrobić? Ja nie wiem, co my możemy zrobić. Może pan profesor właśnie odpowie nam na to. Dlatego, że przejmą wszystko. Oczywiście, że przejmą wszystko. Tylko dla mnie najgorszą partią, bo lewacy... Lewica, lewacy, my wiemy, kto to jest. My wiemy, co się możemy po nim spodziewać. Ale dla mnie najgorszą partią jest PSL, mianujący się katolikami, wierzącymi, żegnający się. A co oni robią? Co Pawlak zrobił w obaleniu rządu olszewskiego i co w tej chwili robią? Myślałam, że Sawicki jest inny, niczym się nie różni. I tak jak powtarzam, PO, co znaczy, to my wiemy. To my wiemy, co było przed katastrofą smoleńską, co oni wyprawiali, co oni mówili, jak oni chcieli strącać jak liście z drzew. To po prostu w głowie się nie mieści. Nie rozumiem Polaków. Nie rozumiem, jak można było kogoś takiego jak Tuska dać do rządzenia, który rozkradnie i sprzeda naszą Polskę, bo już ją sprzedaje. Wyszliśmy trochę, zaczynaliśmy być dumnym narodem i znowu będziemy na kolanach. Zrobi wszystko, on zrobi wszystko, co mu powiedzą tam z eurokołchozu. Bo on nie sprzeciwi się niczemu, tylko właśnie rozmawiałam bardzo dużo przed wyborami z młodymi ludźmi, z wieloma, którzy na Konfederację, oni mieli swoje racje, ja przekonywałam ich do tego, że każdy głos na inną partię niż Zjednoczona Prawica jest głosem straconym, nie rozumieli. I dzisiaj spotkałam młodego i tylko popatrzyłam i mówię, widzisz chłopcze, widzisz? A dopiero zobaczycie, co będzie. Więc też mam pytanie do pana profesora. Co możemy zrobić? Jutro zapraszał pan Sakiewicz, bo została Radio Maryja i Telewizja Republika. Pan Sakiewicz zapraszał, będzie o 18:00 w obronie mediów. Jeżeli dam radę dojechać, to pola jest trochę. Chcę pojechać. Wiem, bo rozum mówi, że to... Możemy tylko wyrazić swój sprzeciw, ale za Tuskiem niestety stoją Niemcy i stoją wszystkie lewackie państwa, a takich już jest też dużo. Jedno z ohydzą do wyborów samorządowych i do eurokołchozu, tak PiS, ja tak uważam, tak będą jątrzyć, tak będą szczekać na niego, ale mam nadzieję, że naród polski nareszcie się obudzi i musimy jeden drugiemu mówić, bo wśród znajomych mam wielu, którzy tylko TVN, kłamliwą stację, całe kłamstwo, całą dobę, ale panie profesorze, co możemy jeszcze zrobić? Marsze będą, tak, jadę na każdy, ale co jeszcze? Co możemy zrobić? Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Beato. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Pan profesor Waldemar Gontarski.
No, nic nie wymyślono lepszego niż demokracja przy urnach wyborczych. Po prostu, jak nam się nie podoba władza, ja jestem przeciwnikiem rozwiązań siłowych, no ja jako prawnik nie mogę być zwolennikiem, bo to porażka prawa, co dzisiaj się stało w telewizji. Jeśli silni panowie mieliby wyprowadzać, nie wiem, tak jak było zapowiedziane, prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa, to jest kompletny upadek prawa i państwa, bo prawo pochodzi od państwa. Tyle można powiedzieć, że przy urnach wyborczych z prawnego punktu widzenia rozstrzyga się o losach naszej ojczyzny. Kryteria uliczne jakoś mnie nie przekonują, jako prawnika nie mogą przekonać. Natomiast no, jak nam się nie podoba władza, no tylko możemy ją zmienić, jeśli nie chcemy takich metod, jakie zrobiono w telewizji, środkami przewidzianymi w obowiązującym prawie, czyli przy urnach wyborczych.
Panie profesorze, było jeszcze pytanie dotyczące prezydenta.
No, prezydent nie ma bezpośrednich narzędzi. Parlament byłby zagrożony, gdyby o czasie nie została przyjęta ustawa budżetowa. Bezpośrednio instrumentu prezydent nie ma prawnego, przynajmniej, a na innych to ja się nie znam, ale moim zdaniem tylko prawnie można to rozstrzygać. Może apelować, może wykorzystać swój taki mocny mandat demokratyczny z wyborów bezpośrednich, orędzie. No i ja dzisiaj spodziewałem się orędzia prezydenta, bo jeśli nie będzie takiego orędzia w sprawie telewizji, to obawiam się, że to dalej pójdzie.
No ale pytanie teraz, panie profesorze, gdzie takowe orędzie prezydenta mogłoby być wygłoszone, skoro telewizja publiczna dzisiaj nie działała?
No ale telewizja ma obowiązek prawny wyemitować orędzie prezydenta. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że gdyby prezydent chciał wystąpić z prawnego punktu widzenia, nie wyobrażam sobie, no bo jak jest bezprawie, to już wszystko sobie wtedy można wyobrazić.
Dokładnie.
Że ja spodziewałbym się taki ma instrument chociażby prezydent, który prawem jest przewidziany, to orędzie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, pan profesor Waldemar Gontarski. Trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Proszę wyłączyć radio, wtedy nam się będzie łatwiej rozwiązać.
Szczęść Boże. Witam ojca i pana profesora. Jadwiga z Lublina.
Witamy pani Jadwigo.
Proszę ojca i pana profesora. To jest normalne. Oni nie chcą robić żadnej centralizacji. Oni chcą robić okupację. W 1939 roku zaczęli od Polski bombami, armatami, czołgami. A potem zajęli całą Europę. A teraz zaczęli od Polski pieniędzmi, żeby nie wypłacać Polsce pieniędzy. Oni nie wypłacą i całej Europie. Oni wszystkich osoczą, bo to jest naród niemiecki, rosyjski. To jest podły naród. To jest naród zaborczy. I to tak będzie. Ale ja się dziwię, skąd w tej opozycji tyle tych jest ludzi takich. Skąd oni przybyli? Z Nadwołgi czy spod Berlina? Bo to nie są Polacy. W tym obecnym rządzie, w tym Sejmie, to nie są Polacy. To są komuchy
pani
z dawnych lat, co za komuny wszystko szło do Rosji, a nam karpki dawali na jedzenie. Dosyć nas męczyli Niemcy przez 5 lat, a potem nas męczyli Ruskie i nam dawali karpki na żywność. Tak to właśnie było. I teraz tak zrobią. To nie jest żadna centralizacja, tylko to jest okupacja. A Tusk to nie jest Polakiem. I on nic nie zrobi dla Polski. Tylko on sprzeda Polskę za paczkę mocnych. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, pani Jadwigo. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze jeden telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie naszych miłych gości, ojca redaktora i naszych miłych słuchaczy. Kłania się Antoni z Gliwic.
Witamy panie Antoni.
Zauważyliście już, moi kochani, że w Polsce już przebywa od pewnego czasu przedstawicielka Unii Europejskiej, Vera Jourova, która tak ochoczo i tak zawsze często atakowała rząd prawicowy premiera Morawieckiego za rzekomy brak praworządności w naszym kraju. I nic się nie dzieje w Unii Europejskiej, a mamy do czynienia z lewackim zamachem stanu i siłowym zajęciem telewizji polskiej, polskiego radia i polskiej agencji prasowej. I nie protestuje w Unii nikt, żadna von der Leyen, nie słychać tych różnych Timmermansów i Verhofstadtów, którzy tak zawsze chętnie atakowali Polskę. A wiadomo, że gdyby tak Zjednoczona Prawica przeprowadziła taki zamach, od tych lewackich polityków Unii rozległby się taki ogłuszający wrzask na cały świat, że po prostu cały świat byłby ogłuszony. Słusznie powiedziała jedna ze słuchaczek, że są dwie duże wątpliwości wobec naruszeń prawa przy ostatnich wyborach 15 października. Dziwne było to przyjmowanie wyborców w lokalach wyborczych w Krakowie do północy, ale rekord należał do Wrocławia, gdzie ostatni wyborcy opuścili lokale wyborcze o godzinie 2:40 w nocy. No szkoda, że do rana nie pociągnięto jeszcze tego. Trzeba powiedzieć uczciwie, że zdarzyły się tam dziesiątki tysięcy przestępstw przeciwko wyborom. Jest to działalność nie tylko tej naszej totalnej targowicy, która jest już od czasów komunistycznych, ale także naszych sąsiadów, Niemców i Rosji, którzy chcą zniszczyć nas już od wielu setek lat. Trzeba to sobie to jawnie zdecydowanie powiedzieć. A kończąc, pozdrawiam naszych miłych gości, ojca redaktora i naszych słuchaczy. Szczęść Boże, kochani!
Bóg zapłać, panie Antoni, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, prosiłbym o słowo komentarza, ale też już o słowo podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, ale też i tych wydarzeń, które mają miejsce i tematu naszego dzisiejszego spotkania.
No jako prawnik mogę tylko apelować, żebyśmy nie ulegali emocjom i żeby nie wyjść na grunt kryteriów ulicznych i siłowego rozstrzygania spraw, które są kontrowersyjne, powiedzmy, w naszym kraju, ale to nie kryterium uliczne, tylko prawo powinno rozstrzygać. Tak jak prawo rozstrzyga, czy ktoś jest przestępcą, czy nie, potrzebny jest prawomocny wyrok odpowiedniego, niezawisłego sądu. I tylko w ten sposób możemy próbować, uważam, to rozstrzygać, bo inaczej zaczniemy sobie do gardy uskakać, a w tym kierunku dzisiejszym siłowym przejęciem telewizji ktoś nas chce zachęcać, żebyśmy poszli. Dlatego ja bym wzywał jednak do zaciskania zębów i trzymania się prawa, aczkolwiek z takim sygnałem, że na przykład od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w takiej sytuacji bym oczekiwał orędzia. Nie chodzi tylko o samą telewizję, chociaż ona jest wartością samą w sobie, ale chodzi o to, o siłę przykładu, że jeśli na telewizji sprawdzi się, że siłowe przejęcie jest skuteczne, dostępne, no to w ten sposób inne ważne instytucje, organy nawet mogą, jak organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, mogą w ten sposób siłowo być przejmowane i temu trzeba albo inne uchwały sejmowe, które mają poprawiać ustawy, czy nawet ingerować w materię konstytucyjną. No to jest taka próba sił, tak trochę mi przypomina to, może brzydkie porównanie, ale takie piłkarskie. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala, jeśli pozwolimy na to, żeby przy pomocy siły przeciwstawiać się sile, to do tego bym absolutnie nie zachęcał, wręcz przeciwnie. No ale trzeba obudzić te osoby, które mają w kraju coś do powiedzenia, no i żeby się wypowiedziały. Tu nie ma czasu na milczenie, ale moim zdaniem nie ma też miejsca na kryterium uliczne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Prawo Unii Europejskiej, a sytuacja mediów w Polsce, to był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszym gościem, którym był pan profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, ekspert prawa europejskiego i prasowego. Bóg zapłać, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Ja również państwu bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.